środku dnia.
To ostatni rok zdecydowanej większości regionalnych i bezpośrednich połączeń z Poznania do Wrocławia. Od czerwca 2026 roku, jeżeli pasażerowie zechcą tą trasą taniej niż płacąc za bilet Intercity jechać, to będą musieli przesiąść się w Lesznie i zmienić pociąg z kolei wielkopolskich na koleje dolnośląskie. Jednostronną decyzję o wycofaniu finansowania połączeń bezpośrednich podjął wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado. Przekonuje, że przesiadka w Lesznie, która jest konieczna, jeżeli nie chcemy jechać droższym Intercity, nie będzie problemem.
Od czerwca 2026 roku jednym z nowych kierunków kolei dolnośląskich będzie właśnie Leszno. I tutaj przy współpracy z kolejami wielkopolskimi będziemy dojeżdżać w sumie do Poznania. Dlaczego taka zmiana? Mamy najszybsze pociągi regionalne w Polsce i czas tu jest przede wszystkim jednym z kryteriów, które wybierają pasażerowie, ale też nasze pociągi są nowe, wygodne. Dysponujemy dużo lepszym taborem niż Polregio i też mamy sprawdzone takie połączenia w innych województwach, gdzie funkcjonujemy już w województwie lubuskim, gdzie również zastąpiliśmy Polregio. Powoli ruszamy w stronę Opola. Sprawdziliśmy przemieszczanie się pasażerów i bardzo wiele osób jeździ też z Wrocławia do Leszna z przesiadką w Rawiczu. No, podróże między Poznaniem a Wrocławiem to są głównie Intercity, ale tutaj na stacji Leszno pociągi z Wrocławia i Poznania będą ze sobą dobrze skomunikowane, więc nie powinien to być aż tak duży problem dla pasażerów, żeby tutaj się przesiadać.
Eksperci od lat zwracają uwagę, że przerywanie bezpośrednich połączeń na granicy województw to jeden z problemów polskiej kolei. Przesiadki po prostu zniechęcają do podróży i odstraszają od kupowania biletów. Marszałek odpowiada, że w zamian pasażerowie będą podróżowali bardziej wygodnymi i nowszymi pociągami, a jeżeli będzie trzeba, to w przyszłości bezpośrednie połączenie być może wróci do rozkładu.
No, jesteśmy tutaj po doświadczeniach, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Tam faktycznie jeździliśmy do granicy, były przesiadki, ale udało nam się rozwiązać ten problem. Dzisiaj jeździmy tak naprawdę już bezpośrednio pomiędzy miejscowościami. Będziemy dążyć do tego właśnie, żeby koniec końców prawdopodobnie też dojeżdżać bezpośrednio. Na razie rozpoczynamy tą współpracę z województwem wielkopolskim. A co przyniesie przyszłość? No jeżeli naprawdę pasażerowie, jeżeli to będzie takie utrudnione, jeżeli te potoki będą się zmniejszać, no to też będziemy reagować. To nie jest tak, że my kurczowo będziemy się trzymać, że tak ma być i koniec. Tak? Ustawiamy się frontem i jesteśmy przygotowani na różne warianty, tak, żeby dostosować się do wymagań pasażerów, a nie to po prostu, żeby oni się dostosowywali do nas.
Sytuacja Polregio jest trudna, ale co do zasady eksperci są zgodni, że polska kolej nadrabia błędy z przeszłości. Świadczą o tym m.in. planowane inwestycje z programu Kolej Plus. W Wielkopolsce do 2029 roku zostaną wyremontowane dwie linie. 360 z Gostynia do Kąkolewa i 368 z Szamotu do Międzychodu. Mateusz Jungst z Politechniki Poznańskiej.
Co do Gostynia, Gostyń ma przede wszystkim znaczenie, można powiedzieć, że głównie lokalne, miejscowe na dojazdy między Gostyniem i Lesznem. Trochę szkoda, uważam, że mówi się tylko w kontekście Gostynia w odniesieniu właśnie do połączenia, przywrócenia połączenia z Lesznem. Nie patrzy się na przywrócenie połączenia z Jarocinem. Niemniej, na pewno pod względem społecznym są to bardzo potrzebne inwestycje, bo są to obszary tak naprawdę, jeżeli chodzi o komunikację publiczną, od wielu lat już w tej chwili wykluczone, zwłaszcza ten Międzychód, no bo ostatnie pociągi osobowe do Międzychodu dojechały w roku 99, już ponad ćwierć wieku temu. Ja tylko zauważam w tym jeden podstawowy problem. Tak długa przerwa bez połączeń kolejowych może niestety poskutkować tym, że przyzwyczajenie ludzi do tej oferty kolejowej może zająć wiele lat i te efekty tego przywrócenia tych połączeń wcale nie muszą być tak imponujące, jak miało to miejsce na przykład w wypadku tutaj w rejonie Poznania chociażby połączeń do Wągrowca czy do Wolsztyna.
Mateusz Jungst zwraca jednak uwagę, że w naprawianiu błędów z przeszłości zdarza się popełniać kolejne. Jednym z nich jest wspomniane ograniczenie tras pociągów samorządowych do granicy województw. Inne to założenie dotyczące przebudowy linii.
Ja myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do naprawy tych wszystkich błędów, aczkolwiek z mojej strony uważam, że nie wszystkie te naprawy błędów wykonujemy w dobry sposób. Ja mam takie odczucia, że zbyt sztywno trzymamy się tak naprawdę wszelkich wymogów dotyczących specyfikacji interoperacyjności dla takich linii kolejowych, co skutkuje, że każdy taki projekt rewitalizacji połączenia kolejowego jest według mnie bardzo mocno przedrożony. Niekoniecznie są to efektywnie wykorzystywane pieniądze, i tak naprawdę wiele tych projektów mogłoby być zrobione na przykład za połowę swojej realnej ceny, by uzyskać parametry, które będą zupełnie wystarczające do ruchu regionalnego. No to już w międzyczasie właśnie o wspomnianym Międzychodzie mówiło się, że miałaby to być linia zelektryfikowana na prędkości 160 km na godzinę. Powiedzmy sobie szczerze, jest to linia o układzie typowym dla linii znaczenia lokalnego, miejscowego, no maksymalnie drugorzędnego. Wykonywanie projektu na taką linię na prędkości wręcz magistralne, na standard magistralny, według mnie trochę mija się z celem, bo to nie jest główna funkcja takiego połączenia kolejowego. To ma być połączenie kolejowe, które da dojazd. Tam prędkość handlowa, która nas interesuje, prędkość operacyjna pociągów, to nawet 120 km na godzinę to już jest i tak aż nadto, bo te 160 km na godzinę dla pociągu regionalnego i tak nie będzie możliwe do osiągnięcia, do wykorzystania na takim odcinku.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. Do Szamotu i do Międzychodu oczywiście za chwilę wrócimy, ale zaczniemy od wątku Poznań-Wrocław. W naszym studiu wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie marszałku, czy pan jest zaskoczony decyzją marszałka z sąsiedniego województwa?
No trochę tak rzeczywiście, no bo nastąpiło to bez uprzedzenia. Wprawdzie mamy przed sobą jeszcze cały rok, bo ta propozycja dotyczy nowego rozkładu jazdy od połowy 2026 roku, no ale na kolei z takim wyprzedzeniem się to niestety planuje i zamawia połączenia. Do tej pory rzeczywiście między Poznaniem a Wrocławiem w ramach ruchu regionalnego kursowało 6 par pociągów prowadzonych przez PKP Polregio i no, do tej pory wspólnie żeśmy to finansowali. My koszty do granicy z województwem, druga strona u siebie. Natomiast no, koleje dolnośląskie, czy inaczej samorząd województwa dolnośląskiego bardzo ambitnie postanowił zrezygnować z usług Polregio i w związku z tym postanowił jeździć wyłącznie własnymi pociągami. No ale jeździć tylko na przestrzeni po prostu swojego województwa, tudzież do pierwszej stacji węzłowej na terenie Wielkopolski, czyli ewentualnie Rawicz czy Leszno. To spowoduje, że zostaną przerwane właśnie te połączenia bezpośrednie.
Panie marszałku, bo się tak zastanawiam, właśnie ile osób korzystało rzeczywiście z bezpośredniego połączenia z Wrocławia, żeby dojechać do Poznania takim pociągiem regionalnym?
To znaczy, no, te pociągi nie były oczywiście przeładowane. Ja w tej chwili nie mam dokładnych danych z tego zakresu, ale generalnie nie można powiedzieć, że też nie były użytkowane, dlatego że one wpisywały się w cały rozkład jazdy na tej linii. To jest linia chyba najbardziej przez nas eksploatowana. Generalnie uruchamialiśmy do tej pory 25 par pociągów w dobie. Oczywiście jedne jechały tylko do Leszna, inne do Rawicza, no a 6 par bezpośrednio do Wrocławia.
Włącznie z Kamieńczykiem, tak? Który jedzie do Szklarskiej.
Nie, Kamieńczyk to jest 7 połączenie.
Aha, także to akurat ma zostać.
Tak, jedyne, to akurat ma zostać. Nie, no, dlatego też to jest kwestia no, podjęcia rozmów z sąsiadami, z województwem dolnośląskim, ze wspomnianym kolegą marszałkiem, bo no, to są takie sytuacje no, nie do przyjęcia, dlatego że rzeczywiście przesiadka, skomunikowanie gdzieś po drodze nie służy na pewno zwiększaniu zainteresowania podróżowaniem pociągami i dlatego też konieczne jest jednak, żeby utrzymać część przynajmniej tych bezpośrednich połączeń.
Panie marszałku, ale to jest tak, że pan może powiedzieć na przykład, że no bo marszałek województwa, okej, dolnośląskiego, dziękuję bardzo Polregio, dlatego że mają być może pociągi trochę gorszego standardu. No i teraz może dojechać rzeczywiście do Rawicza albo do Leszna, ale czy może dojechać do Poznania? Czy musi się pan na to zgodzić na przykład?
Tak, nie, no bo musimy to domówić rzeczywiście, bo chodzi o kwestię finansowania. No możemy się umówić w ten sposób, że na przykład
po 3
pary pociągów kolei wielkopolskich będą wjeżdżały do Wrocławia, z kolei 3 pary kolei dolnośląskich będą wjeżdżały do Poznania. Oczywiście tam po drodze spotkamy pewne formalne przeszkody, no ale moim zdaniem są do pokonania, chociażby, żeby w planie transportowym to wpisać i tak dalej, i tak dalej. To są formalności, ale wydaje mi się, że ten rok, który mamy przed sobą, wystarczy, żeby te rzeczy sobie wyjaśnić.
Czyli ta przesiadka pana zdaniem jest po prostu bez sensu?
Jest bez sensu, zresztą no, tu nie wiem, kolega właśnie z Dolnego Śląska powołuje się na jakieś dobre doświadczenia gdzieś tam na Lubuskim i tak dalej. Myśmy w ubiegłym roku, czy to 2 lata temu, mieli właśnie dokładnie odwrotne doświadczenia na granicy z województwem kujawsko-pomorskim, gdzie Sąsiedzi się nieco spóźnili wówczas z zamówieniem połączeń. No i jechaliśmy do Gniezna, czy do Inowrocławia na skutek głębokiego niezadowolenia pasażerów. Musieliśmy zrobić wszystko, żeby uruchomić bezpośrednie połączenia i one są. I są, i funkcjonują. No i konflikt został zażegnany. Liczę, że tu również to będzie musiało nastąpić.
No to życzymy, panie marszałku, powodzenia w negocjacjach. Teraz temat taki trochę świeży, dlatego że 2 dni temu taka informacja się pokazała, że koleje wielkopolskie będą jeździły do Kołobrzegu. No to już jest kolejny wjazd poza województwo i to znaczący. Czy to jest, panie marszałku, taki trochę prestiż i chęć tak pokazania, że jesteśmy nie tak ekspansywni, ale że wyjeżdżamy trochę poza nasze województwo, chcemy pokazać, że mamy świetne pociągi, nowoczesne, no i zwłaszcza do Kołobrzegu to już w ogóle, bo przecież to jest kurort.
Tak, no. Poznaniacy czy Wielkopolanie jeżdżą do Kołobrzegu. Oczywiście różnymi środkami lokomocji, najczęściej samochodami i tak dalej, i tak dalej.
Ale Intercity jedzie 3 godziny.
No tak, ale tutaj po prostu w jakimś sensie może to jest i kwestia prestiżu, no ale jest to kwestia też zwiększenia oferty pod adresem właśnie Wielkopolan. Dojazdu nad morze również i pociągami. Oczywiście odbywa się to na zasadzie komercyjnej, a więc bez dopłaty ze strony organizatora przewozów,
czyli samorządu. Wielkopolskie muszą zarobić na tym.
Muszą na tym zarobić, albo przynajmniej zbilansować się na zero, bo nikt im do tego przedsięwzięcia niestety nie dopłaci. No i zobaczymy, czy to ma szansę powodzenia. Na razie to jest na ten sezon. Zresztą uczciwie powiem, akurat nie jestem zwolennikiem rozszerzania tego typu oferty. Skoncentrujmy się na tym, co jest naszym obowiązkiem i zadaniem, czyli na obsłudze połączeń w obrębie regionu.
No, panie marszałku, no bo cały czas słyszymy, że brakuje pociągów, tak? Że cały czas słyszymy, że nie można uruchomić jakiegoś połączenia, bo czekamy na realizację zamówienia, na realizację przetargu. Brakuje zwłaszcza tych spalinowych.
Niekoniecznie. No w tej chwili, jeżeli chodzi o bilans taboru, on mniej więcej wychodzi właśnie pozytywnie. Nie mamy braków. Oczywiście chcąc dodatkowo rozwijać połączenia, no wówczas te pociągi były potrzebne, natomiast przy dzisiejszej pracy przewozowej zwiększanie liczby połączeń jest tak również niemożliwe, chociażby ze względu na utrudnienia na węźle poznańskim, także że tutaj akurat mamy status quo, aczkolwiek my z roku na rok zawsze tam nieco tą pracę przewozową zwiększamy. Natomiast to są tutaj wyjazdy weekendowe, więc są do obsłużenia.
No powiedzmy, że wtedy nie ma takiego obłożenia na innych trasach. Są wolne składy, które rozumiem, że można
oczywiście,
wykorzystać.
Oczywiście, że to wynika z analizy możliwości. Tutaj koleje wielkopolskie musiały przedłożyć mi rzeczywiście analizę, z której wynika, że są w stanie to obsłużyć.
Ale ten pociąg, rozumiem, będzie jechał trochę szybciej niż taki zwykły pociąg, który na każdej stacji się zatrzymuje.
Nie, on właśnie się nie zatrzymuje. To jest pociąg bezpośredni, nie wiem.
Ale 4 godziny będzie jechał, panie marszałku. No to długo trochę, jak na Kołobrzeg.
No samochodem, panie redaktorze, szybciej.
No samochodem, ale Intercity 3 tam z minutami, chyba 3.20 chyba jest najszybsze.
Nie, bo to jest kwestia dostępności torów, nie?
Właśnie.
Że Intercity mają uprzywilejowaną pozycję i one jadą wcześniej, natomiast tutaj inny przewoźnik musi się wstrzelić jak gdyby w te okresy pomiędzy. Co więcej, będzie musiał poczekać w niektórych miejscach na to, żeby mógł Intercity go wyprzedzić. Także to jest taka, powiedzmy sobie, oferta. Aczkolwiek zachęcamy do tego, żeby skorzystać.
Próba generalna, mówiąc krótko, no bo jeszcze mówiło się o Ustce i o Gdyni też, że koleje regionalne mogłyby nasze tam wejść.
Na tym etapie nie zakładam. Spróbujmy ten Kołobrzeg, zobaczymy, czy rzeczywiście pasażerowie Wielkopolanie będą z tego zadowoleni. Jeżeli tak, to wtedy możemy myśleć w przyszłości o kolejnych, ale póki co skupmy się na tym.
Panie marszałku, będąc jeszcze, zanim odbierzemy pierwsze telefony, bo już państwo dzwonią na tej linii do Kołobrzegu, chciałem o ten drugi tor zapytać w Obornikach. Na razie to będzie tylko w sumie krótki odcinek. Przydałoby się rozbudowa tej linii przynajmniej do 2 torów do samej Piły.
Wiele rzeczy by się przydało rzeczywiście.
No tak,
gdy przystępowaliśmy do remontu linii z Poznania do Piły, ja pamiętam, pamiętamy, że to było niedawno, bo to ile, 5-6 lat temu. Remont tego istniejącego torowiska, czyli dwutorowa linia przed Obornikami i potem przed Piłą, natomiast na pozostałym odcinku jednotorowa, kosztowała 600 milionów złotych. Natomiast gdyby wówczas były pieniądze, byśmy wyremontowali czy zbudowali drugi tor, ale na to było potrzeba około 1,2 miliarda, 1,3 miliarda.
No dwa razy tyle.
Takich pieniędzy.
A teraz rozbudowa,
takich
myślę,
pieniędzy
że
nie było.
Że dwa razy tyle.
No, ale takich pieniędzy nie było. No, możemy w ten sposób kalkulować, ale jeżeli dostępne środki pozwalały tylko i wyłącznie na to, co żeśmy zrobili.
Tak. Ale panie marszałku, ja tutaj absolutnie nie atakuję, bo to i tak było zbudowane z pieniędzy naszych tutaj regionalnych, a powinno być zbudowane z pieniędzy ogólnopolskich. No mówmy się, to nie jest trasa
regionalna. To znaczy, nie, no, udział pieniędzy ogólnopolskich też był. No, zasadnicza część to były pieniądze regionalne z funduszy europejskich, natomiast no, udział PKP PLK 30% był ich i to pozwoliło, ten montaż pozwolił na to, żeby to zrobić. Natomiast wówczas żeśmy mówili, że no przynajmniej właśnie dobornik z przejściem przez Wartę chciałoby się zrobić, no i zakończyć dwutorową linię na stacji właśnie w Obornikach. No i w tej chwili będzie się to działo. Jest podpisana umowa, tym razem z pieniędzy właśnie KPO. Czyli polskie linie kolejowe będą to realizowały. To jest koszt około 100 milionów złotych, nieco ponad.
Taki krótki odcinek.
Tak, no bo drugi odcinek też, który jest przez tego samego wykonawcę, czy będzie przez tego samego wykonawcę realizowany, to jest z Wągrowca do Gołańcza i dalej do granicy województwa. Tak. I tam jest drugie 150 milionów złotych, tym razem już nasze samorządowe, a więc znów udział samorządu województwa w tych przedsięwzięciach jest ogromny.
61 865 4654. To ja mam jeszcze pytanie, ale państwo mają dopiero takie bardziej szczegółowe, pewnie do pana marszałka. 61 865 4654. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Tylko prosimy krótko i zwarcie o pytanie.
Pierwsze pytanie dotyczy Międzychodu. Uważam, że słusznie, że ta sieć trakcyjna nie będzie budowana, bo to jest linia regionalna i ona jest tam niepotrzebna i szkoda na to pieniędzy. I drugi temat to linia 354 i 236. Dlaczego tylko drugi tor jest robiony do Obornik Wielkopolskich? Będzie robiona mijanka w Parkowie, która nic nie da. Zamiast drugiego toru do stacji węzłowej, jaką jest Rogoźno-Wielkopolskie, docelowo powinien powstać ten drugi tor, a teraz już powinna powstać tam SBL-ka, właściwie to się teraz WBL-ka nazywa, żeby nie było zatorów na tej linii. Po włączeniu linii 236 Wągrowiec-Bzowo-Goraj ta linia po prostu stanie. Co pan marszałek na to? Aha, jeszcze jedno. I co będzie jeździć tymi liniami? Bo wiemy już dzisiaj, że są braki poborowe. Za chwilkę te linie będą uruchomione. A tak naprawdę Koleje Wielkopolskie już w tej chwili nie mają czym jeździć. Do roboty, panie marszałku, bo w Dolnym Śląsku robi linię, a my niestety jesteśmy na etapie, że u nas się tylko mówi, że trzeba robić. Choć wiem, że już się to ruszyło i to jest pozytyw. Miłego dnia.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy.
Jestem zdziwiony, że nic nie robimy. No, cały czas próbuję udowodnić i wykazać, że robi się bardzo wiele. No ale to jest kwestia ocen. Dlaczego robimy tylko do Obornik, a nie dalej do Rogoźna, czy w ogóle do Piły. No to, co próbowałem wytłumaczyć, to wszystko jest kwestia setek milionów złotych, które na ten cel są niezbędne i gdy będą dostępne środki, gdy będą one możliwe do pozyskania, to oczywiście, że będą. Natomiast na tej linii, która jest jeszcze teraz właśnie z mijanką w Parkowie i doprowadzeniem dwutorowego odcinka do Obornik, możemy realizować tam połączenia w ilości 23 do 24, może nawet i 5 par pociągów w dobie. I to zupełnie wystarcza do tego, żeby obsłużyć ruch regionalny. Mogę powiedzieć, że ruch Intercity mniej mnie w tym momencie
interesuje. Trochę dyktuje tutaj warunki, prawda? No bo jedzie Intercity, to jest najważniejsze, o czym pan zresztą wspomniał. Ale pytanie słuchacza było takie, czy ta mijanka nie byłaby lepsza tak w połowie drogi, na przykład właśnie w Rogoźnie, żeby tam powstał drugi tor na jakimś odcinku.
No, to już są kwestie techniczne, na które ja nie mogę się wypowiadać, dlatego że to są
to
wyniki analiz,
PKP, tak?
które PKP tutaj narzuca. I udowadnia, że tak akurat to powinno wyglądać.
Do sprawy Międzychodu za chwilę wrócimy jeszcze. To teraz pan Maciej. Witamy, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Pan redaktor tu fajnie nazwał to połączenie do Kołobrzegu takim prestiżowym dla Wielkopolski. Ja bym to nazwał trochę z mojej perspektywy inaczej. To jest stryczek kolejny, stryczek w nos dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Przeczytam tutaj rozkład na dzień dzisiejszy. 4.23 do Poznania. 4.23, 6.18. 17-12 cały dzień nic, 19-16 to są 4 pary pociągów w ciągu doby, a weekendy to są tylko 3 pary, bo jedno połączenie weekendowe wylatuje. Ja do pana wicemarszałka, czy panu po prostu nie jest na krótko wstyd za taki rozkład jazdy? Będą odpowiedzialną osobą na tym stanowisku, odpowiedzialną za rozkład jazdy, za ułożenie tego rozkładu jazdy. Wiem, że pan się będzie teraz tłumaczył remontem na stacji Krotoszyn. Remont praktycznie, ten główny remont jest zakończony od 16 czerwca, teraz korektą jazdy. Mamy dodatkowe 10 par połączeń do Warszawy, bo to jest związane z objazdem tam przez Ostrów, Twardogórę. Mamy 7 par do Wrocławia jako koleje dolnośląskie. A cały czas mamy tylko 4 pary w ciągu doby dziurą 10-godzinną od 6.18 do 17.12 bez połączeń. Jeżeli się mogę jeszcze odnieść do tego Leszna w NKD, zupełnie głupia decyzja, bezsensowna. Ten pan marszałek z tego województwa nie on tak się okręci wokół własnej osi i pomyśli, co on mówi. Oni w ogóle wypisują na tych forach, że co to za problem przesiąść się w Lesznie. No jeżeli taka osoba też tam odpowiada za tą kolej, no to... Tak to wygląda, jak wygląda. Myśmy tutaj w Krotoszynie koleje wielkopolskie na styku województwa próbowały tam też, bo do Mielicza były pociągi, ale z takim rozkładem to w ogóle było rozkomunikowane, tego nie szło w ogóle zagrać ze sobą i to
było. Panie Macieju, bardzo dziękujemy.
Ja przepraszam radio słuchaczy, że znowu Krotoszyn, ale naprawdę tu już...
Zawsze Krotoszyn leży nam na sercu w
tak,
naszym programie.
Panie redaktorze, jeżeli koleje wielkopolskie stać na to, żeby jechać do Kołobrzegu, gdzie jest oferta Intercity, jest oferta ProRegio, a nie stać, żeby teraz na przykład o przedstawowej korekty właśnie dołożyć jakiś choćby jeden pociąg w tej dziurze między 6.18 a 17.12.
Panie Macieju, stawiamy pytanie panu marszałkowi. Co z tym Krotoszynem się dzieje, że tam zawsze dzwonią z tego Krotoszyna,
znaczy,
jak pan przychodzi?
Tutaj już słuchacz jak gdyby uprzedzał, że pewnie będę się tłumaczył remontem. No niczym innym nie mam się czym tłumaczyć, natomiast momentem jego zakończenia...
Ale ta dziura wynika z tego remontu
będziemy
właśnie?
Będziemy zwiększali liczbę połączeń i tutaj nie ma tej sytuacji, że nie mamy czym jeździć, że tak dalej, bo to jest kwestia zorganizowania obiegów i wydatnie ta linia będzie obsługiwana większą liczbą par pociągów.
A kiedy?
Od nowego rozkładu jazdy, czyli od grudnia tego roku.
Czy już w tym roku? Tak, za pół roku będzie? Tak. Ile będzie tych par pociągów?
8 przynajmniej, także tak zakładamy, natomiast ostatecznie zobaczymy.
618-654-654, gdyby mieli państwo pytania, ale teraz jeszcze ten Międzychód, bo zapomnimy o nim jeszcze. Na początek taka krótka relacja sprzed 2 tygodni, właśnie dotycząca tego połączenia, dlatego że pojawiła się koncepcja wybudowania tam zelektryfikowanej linii z prędkością do 160 km na godzinę. No i mieszkańcy miejscowości, które są po środku, zaczęli po prostu protestować.
Ludzie mieszkający w sąsiedztwie torów czują się oszukani przez koleje.
Mieszkam w budynku stacyjnym, który kupiłam od PKP wraz z wydzielonym gruntem. Zawieszonej w ruchu linii kolejowej z pełną świadomością został ten teren przez władze PKP wydzielony, zagospodarowany przez mieszkańców.
Ludzi w podobnej sytuacji jest kilkudziesięciu. Jak dziś przyznają, mieli świadomość, że na zawieszoną linię mogą kiedyś wrócić pociągi.
Mieliśmy taką świadomość, ponieważ linia była zawieszona, jednakże od wielu lat mówiło się o tym, żeby ją udrożnić i wprowadzić szynobusy, za którymi większość społeczeństwa jest za.
Tymczasem PKP planują elektryfikację tej linii oraz zmianę jej charakteru, czego obawiają się zainteresowani sprawą mieszkańcy. Twierdzą, że w czasie przeprowadzanych kilka lat temu konsultacji nie było o tym mowy.
Nie było żadnej mowy. Nikt nas, jako mieszkańców Szamotu, nie poinformował.
Faktycznie o elektryfikacji dowiedzieli się tak jak burmistrz Szamotu Piotr Michalak w lutym po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.
Zmieniło się to, że ten pociąg ma jechać trochę szybciej, czyli nie 120-160 na godzinę i linia ma być zelektryfikowana.
Burmistrz jest zdania, że te zmiany nie będą miały wielkiego wpływu na mieszkańców terenów przykolejowych.
Wydaje mi się, że akurat te zmiany znacząco nie wpłyną. Inwestorzy mówią konkretnie o tym, że linia tam zawsze była, nie była zlikwidowana i ktoś, kto to wybudował się przy tej linii, to musiał mieć świadomość, że ten pociąg być może kiedyś się tam pojawi.
W Szamotułach był Grzegorz Ługawiak. Panie marszałku, znaczy ja myślę sobie tak, że dla mieszkańców Szamotu zelektryfikowania linia byłaby lepsza, no bo nic by nie smrodziło pod oknami, no jednak te spalinowe troszeczkę wydzielają zapachu. Tylko pytanie o tę prędkość. Czy jest już ostateczna decyzja PKP PLK dotycząca tego odcinka? Bo tutaj dodajmy, że to jest z programu Kolej Plus, czyli to jakby państwo.
Tak, tak, no, wokół tego rzeczywiście narasta bardzo wiele emocji, natomiast musieliby musimy mimo wszystko rozdzielić dwie sprawy. Nie wiem, skąd ta obawa przed pociągami elektrycznymi. To, co pan redaktor powiedział, te pociągi elektryczne po pierwsze są cichsze w eksploatacji, po drugie są zeroemisyjne. Natomiast szynobusy, które są napędzane silnikami diesla, w tej chwili się kończą i nie wolno nam nawet ich w tej chwili kupować czy
nabywać. Kupujemy używane, tak? Z Włoch na przykład.
Tak. No jedynie po to, żeby uzupełnić tabor, one w którymś momencie wyjdą z eksploatacji, a w to miejsce na razie alternatywy nie ma. No nie ma pociągów wodorowych, o których tyle mówiliśmy, ale póki co na razie
które
nie
mogłyby
ma.
Zastąpić, tak?
Które mogłyby zastąpić, czy pociągów bateryjnych, które by tak duże mogły być eksploatowane przy pomocy właśnie akumulatorów. I stąd mowa o elektryfikacji. Natomiast przy tej okazji rzeczywiście przez PKP PLK został popełniony pewien handicap, pewne wyprzedzenie, no bo zarówno elektryfikacja, jak i właśnie zwiększenie do 160 km na godzinę, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, to wszystko spowodowało, że projekt, który miał kosztować 400 kilkadziesiąt milionów złotych, polegający na rewitalizacji istniejącej linii z Międzychodu przez Sieraków-Szybsko do Szamotu, nagle spuchł do ponad miliarda złotych i w tym momencie nie ma naszej zgody na takie przedsięwzięcie. Ustalenie, które poczyniliśmy z PKP PLK jest oto takie, że oczywiście trzeba przyszłościowo projektować pewne rozwiązania, natomiast realizacja w ramach programu Kolej Plus będzie realizacją na dotychczasowych zasadach, a więc pociągi bez elektryfikacji, pociągi, które będą się przemieszczały z prędkością do 120 km na godzinę, po liniach dotychczas eksploatowanych, a więc mówimy o tym pierwotnym projekcie. Natomiast w przyszłości, dalekiej, nie dającej się być może przewidzieć w przyszłości, jeżeli powstaną takie możliwości po stronie PKP PLK i będą chcieli inwestować, to wtedy jak gdyby już bez nas.
No ale może trzeba było to PKP pociągnąć za ten przewód z prądem, żeby jednak chociaż zelektryfikowali. No to nie 160, ale ze 120 przecież też mogą.
Ja tego też mówię o projektowaniu modelu docelowym, a więc elektryfikowaniu z tymi.
Ale koncepcja upadła generalnie, tak?
Projekt będzie realizowany w pełnym wymiarze. Realizacja w tym, który do tej pory był zakładany. A więc jeżeli
czyli mówię, projekt będzie na prąd, ale będzie realizacja na spalinowy.
Bez prądu. Na przykład, przepraszam, z przygotowaniem na przykład określonych miejsc, gniazd do tego, żeby słupy postawić i tak dalej. Natomiast tego nie będziemy realizowali, bo na to nie ma pieniędzy. Po prostu musimy się zamknąć w kwotach dotychczasowych.
618654654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Karol. Z małej miejscowości Mieleszyn pod Gniezdem. Ja dzwonię w sprawie linii Gniezno-Nakło, to już jest na granicy województwa. W poprzedniej odpowiedzi pan marszałek odarł mnie trochę z moich marzeń, bo jestem marzycielem, ale chciałem zapytać właśnie o tą linię kolejową Gniezno-Nakło. Czy są jakieś plany, są jakieś rozmowy z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego? Tym bardziej, że jest to linia o charakterze strategicznym i z przekroczoną skrajną, co przy obecnej sytuacji na świecie politycznej, myślę, że warto by było jakieś tam pieniążki zainwestować w tą linię. Dziękuję bardzo.
Panie marszałku.
Rzeczywiście potrzeb czy pomysłów jest bardzo wiele, dlatego że historycznie cały szereg linii na terenie naszego województwa jest, które w przeszłości istniały, a póki co są zawieszone czy w ogóle zlikwidowane. My w tej chwili rozmawiamy tutaj o projekcie Międzychód-Szamotuły, ale przypomnę, równolegle jest w przygotowaniu rewitalizacja linii Śrem-Czempin. Jest w trakcie realizacji rewitalizacja linii Konkolewo-Gostyń, nawet z przedłużeniem do kolejnej gminy, czyli do gminy Piaski. Mówimy o połączeniu Czankowa z Rogoźnem i dalej Wągrowcem. To jest to, o czym w tej chwili rozmawiamy i co w tej chwili przygotowujemy. Natomiast dalszych linii tutaj do Nakła, czy tutaj w rejonie Kościana i tak dalej, na razie nie są one brane pod uwagę, co nie oznacza, że w przyszłości, jeżeli powstaną możliwości, kto wie, być może będzie to również realizowane. Natomiast do tego potrzebne są również i pewne analizy potencjału pasażerskiego, bo jeżeli mamy wydawać dziesiątki czy setki milionów złotych, to musimy wiedzieć i być przekonani, że to jest realne, że to jest rzeczywiście potrzebne.
Że będą ludzie jeździć.
Jeżeli na to nałożymy rzeczywiście te potrzeby strategiczne, o których akurat nie czuję się kompetentny, żeby się wypowiadać, no to robi się nam z tego ogromny konglomerat. Pytanie, czy jesteśmy w stanie temu wszystkiemu podołać.
Mm-hmm. Panie marszałku, zanim pan Aleksander tutaj ze Śremu to pewnie będzie o tę linię pytał, to chciałem pana zapytać, no właśnie, demontaż torów na linii kolejowej numer 366, Miejska Górka Kościan, na odcinku Kościan-Gostyń. W tej sprawie wystosowano interpelację do marszałka. Napisał też do nas słuchacz, dlaczego Wielkopolska nie może zrobić tak jak Dolny Śląsk i przywracać wszystkie linie kolejowe zamknięte po 1990 roku, gdzie były to linie celowo przez zły rozkład jazdy doprowadzane do upadku. W województwie dolnośląskim zabezpieczono wszystkie te linie, by nie były rozbierane przez PKP, a u nas niestety tego nie zrobiono.
Jak się pan odnosi, mamy jakieś kompleksy na tle województwa dolnośląskiego, bo ciągle przywołujemy, że w Dolnośląskim coś tam, a u nas gorzej. Ja akurat tak nie wcale tak nie uważam i wcale nie jestem przekonany, że w tym Dolnym Śląsku wszystko akurat rzeczywiście rewitalizują i wszędzie kursują pociągi. Trochę się różnimy. Województwo Dolnośląskie jest województwem o dość takim silnym charakterze turystycznym i oni mogą liczyć też na pewien ruch turystyczny, czego u nas nie ma. Natomiast my patrzymy przez pryzmat skomunikowania poszczególnych miejscowości, poszczególnych miast.
Żeby ludzie
miast,
do pracy dojechali,
żeby
tak?
Ludzie mogli dojeżdżać do pracy, do szkoły. Oczywiście, no, jeżeli ktoś chce turystycznie to wykorzystywać, też taka możliwość istnieje, ale podstawowe zadanie to jest właśnie służba publiczna, czyli zabezpieczenie potrzeb społecznych. I tutaj w tym zakresie wydaje mi się, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Robimy naprawdę bardzo wiele. Śmiem twierdzić, że nie mniej niż Dolny Śląsk, żeby nie być znowu posądzonym o tego, kto wie, czy nie więcej.
618-654-654, czyli teraz o Śrem będziemy pytać pewnie, panie Aleksandrze.
Witam serdecznie. Słusznie pan redaktor zauważył, aczkolwiek pewne zmiany nastąpiły. Jestem od 2 lat szczęśliwym mieszkańcem Manieczek, co prawda nadal w ciągu linii kolejowej numer 369, o którą też chcę zapytać. Pytać dlatego, że coś tam się zaczęło dziać, aczkolwiek wiadomości, do których staram się docierać naprawdę pilnie, jest bardzo mało i bardzo skąpe. Co się z tą rewitalizacją tej linii 369 dzieje? Gdzie ewentualnie szukać bieżących wiadomości, żeby trzymać rękę na pulsie, żeby czegoś nie przegapić, bo boję się, że znów ktoś gdzieś podejmie jakąś decyzję, że ta linia nie zostanie zrewitalizowana i ten pępek typu Śrem i okoliczne miejscowości, Brodnica i po drodze wszystkie zostaną wyłączone z tego dostępu do Poznania.
Panie Aleksandrze, ale pan się obawia, bo nie widzi pan żadnych prac prowadzonych?
Znaczy, czy był jakiś czas, były dosyć częste, dosyć wiadomości, do których docierałem, oczywiście mówię o internecie, że podpisano umowę na Kolej Plus, że jest to zabezpieczone w budżecie, że jest już wydane jakieś pieniądze z budżetu miasta na te parkingi, park and ride, na miejsce dla przystanków.
Czyli
i tak
cisza
dalej.
Pana niepokoi trochę teraz, tak, że się nic nie dzieje wokół tematu. Dobrze, panie Aleksandrze, to bo już czas nam ucieka.
Jeszcze tylko, tak, jeszcze jedna, tylko, tak, i teraz ostatnie dane, jakie gdzieś tam dotarłem, bo wiem, że już został wyłoniony w konkursie, nawet wykonawca jest to Mostostal Katowice, czy jakoś tak, i szukam tych wiadomości naprawdę u jednego, u drugiego i u trzeciego. Nie ma żadnych. Chciałbym się dowiedzieć, co dalej się dzieje.
Bardzo dziękujemy za to pytanie, panie Aleksandrze. Panie marszałku, to jest linia, która chyba pierwsza powinna być oddana do użytku z tych przywracanych po latach.
Nie, no bo
najkrótsza jest.
Nie, i tam się dzieje najkrótsza. No, pierwotne założenie było takie, że będzie to rewitalizowana linia w dotychczasowym przebiegu. a więc przez Manieczki, przez Szymanowo, przez te kolejne miejscowości, gdzie ta linia kolejowa przebiega tuż przy Domostwach. Co więcej, przez te lata dziwnie zbliżyła się również i droga wojewódzka do torowiska. W związku z tym nie ukrywam, że mi się to też wydawało dosyć dziwne, jak tam możemy po prostu podróżować elektrycznym pociągiem 120 km na godzinę.
Trochę za szybko.
Ale w tej chwili w trakcie projektowania, bo projektowanie trwa, właśnie projektodawca dochodzi do wniosku, że rzeczywiście to jest niemożliwe, nierealne. I w tej chwili rozpoczęliśmy rozmowy na temat puszczenia tego połączenia nowym przebiegiem obok, jak gdyby, czy w pewnym momencie po innej trasie.
Czyli nie po starym śladzie.
Nie tym, po starym którym, śladzie. Którym jeszcze tam i z tym, że w tej chwili ścierają się dwie koncepcje, no bo jedna zakłada, że prosto ze Śremu pojedziemy nie do Czempinia, tylko do Iłówca. I tam wpleciemy się w linię Poznań-Leszno. Czyli powstałby pociąg, jak gdyby szybki między Śremem a Poznaniem z uwzględnieniem Brodnicy. A druga koncepcja, której ja osobiście patronuję i będę zabiegał, to jest, żeby po nowym śladzie, uwzględniając Brodnicę, wjeżdżać jednakowoż do Czempinia. I tam na tą linię właśnie leszczyńską się wpleść. I to w tej chwili jest uzgodnione, że w tym zakresie będzie to projektowanie następowało.
A to nie wpłynie, panie marszałku, na wydłużenie realizacji tej inwestycji? No do 2029 chyba powinno być
skończone. To jest, że jeżeli te decyzje ostateczne, czy rozstrzygnięcia ostateczne nastąpią w najbliższych miesiącach, to wtedy się zmieścimy w terminach, chyba że będziemy niestety dłużej procedowali.
Czy rozumiem, że ta pierwsza koncepcja bardziej tak po poznańsku mówiąc na szagę będzie?
Na
tak?
Szagę
czyli trochę krótsza i szybciej będzie dojeżdżać. Natomiast... A jakie różnice, panie marszałku, w czasie dojazdu byłyby właśnie przez Manieczki?
No i to jest właśnie też argumentacja, bo mówi się o tym, że różnica wynosiłaby około 6 minut. No to, czyli mówiąc uczciwie, w praktyce to nic nie oznacza, dlatego że 6 minut to jest kwestia tam powiedzmy jakiegoś retuszu. Natomiast nie możemy omijać Czempinia, które mimo wszystko jest znaczącym miasteczkiem, gdzie potencjalny pasażer również tam mieszka i jest zainteresowany połączeniem ze Śremem. I w drugą stronę również. I dlatego też akurat jestem przeciwny tej przedsięwzięciu omijania Czempinia, natomiast póki co jeszcze rozmowy w tym zakresie trwają.
A to nie wyrzuci budżetowo tej inwestycji, bo jednak budowa, panie marszałku, po nowym śladzie, to jest wykupienie gruntów. To jest zupełnie inna historia niż budowanie po tym, co już należy do PKP.
Tak, panie doktorze, tylko że z kolei realizacja po starym śladzie oznacza przełożenie drogi wojewódzkiej na odcinku kilkunastu kilometrów złotych za grube dziesiątki milionów złotych. I to też było w tym projekcie uwzględniane.
Tak, tylko chodzi mi o to, czy to bardzo mocno droży koszty wybudowania tego po nowym śladzie.
W tej chwili nie ma jeszcze szczegółowych kosztorysów, ale nie sądzę, żeby te różnice były znaczące. My na pewne różnice jesteśmy przyzwyczajeni, bo przypomnę, że w ramach Kolej Plus mieliśmy zaprojektowaną czy zaplanowaną dużą inwestycję budowy nowego toru pomiędzy Koninem a Turkiem i z tego żeśmy definitywnie zrezygnowali i umowa jest o to taka, że te pieniądze tam zaoszczędzone będą transferowane na projekty, które są realizowane, czyli na Śrem, na Międzychód,
miliard złotych, jak dobrze pamiętam, to było. Tak?
Nie, ale zabezpieczone pieniądze były na poziomie 600 milionów złotych. A miliard miało kosztować i dlatego, że ponad miliard. I dlatego żeśmy z tego zrezygnowali. Natomiast nie zrezygnowaliśmy.
600 milionów teraz idzie na Międzychód i na. To dlatego mogą być.
Na wszystkie trzy, bo o Czarnkowie też Czarnków, musimy myśleć. Mamy jeszcze ten drobny odcinek, o którym mówiłem, Konkolewo-Gostyń, który chcemy wydłużyć o 4 kilometry do miejscowości Piaski, bo to też parędziesiąt milionów będzie kosztowało.
Oj, proszę państwa, jeszcze chyba byśmy mogli długo rozmawiać, a już audycja się kończy. Panie marszałku, na sam koniec już, bo zawsze lubię o to pana zapytać, jako miłośnik kolei, zresztą nasi słuchacze także pewnie się tym interesują, jeżeli chodzi o nowy tabor, nowe pociągi, przetargi, jakieś...
bo o tym żeśmy nie powiedzieli, a to, żeby uspokoić też niektórych...
Dwie minuty mamy.
Proszę państwa, w najbliższym miesiącu do Wielkopolski wjadą cztery nowe elfy produkcji PSE Bydgoszcz. Duże pięcioczłonowe pociągi, one są już wybudowane, dotykałem, nie wsiadałem do nich. Natomiast muszą przejść jeszcze tam jakiś proces homologacji, w związku z tym na przestrzeni miesiąca powinny być już w Wielkopolsce, no i będą włączone do służby. Natomiast na przestrzeni miesiąca, dwóch, ogłosimy jako samorząd województwa przetarg na zakup przynajmniej 10 nowych właśnie dużych elektrycznych pociągów. Na to pieniądze w budżecie wieloletniej prognozie finansowej na 2028 są przygotowane. A więc będziemy, a jeżeli w międzyczasie uda się pozyskać jeszcze dofinansowanie unijne, to w ramach opcji być może będą to nie 10, a nawet i 15 sztuk. Ale mówimy o 10, bo to jest gwarantowane.
Czyli nadrabiamy zaległości tak, związane z tak, KPO troszeczkę.
Tak jak Dolny Śląsk.
To, co się nie udało z KPO, to teraz będziemy sami kupować pewnie. No chyba,
tak,
że
tak, no bo to właśnie dokładnie z tym było związane.
Bardzo Państwu dziękuję za telefony. Bardzo mi przykro, że wszystkich nie mogliśmy odebrać. Proszę nam wybaczyć, ale dzisiaj kolejka była naprawdę bardzo długa. Audycja już się kończy. Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Panie Marszałku, trochę wymaglowali słuchacze, ale mam nadzieję, że zawsze...
No ten Krotoszyn mnie tutaj szczególnie nurtuje. Będę musiał się temu bliżej przyjrzeć.
Czyli widzą Państwo, audycja przynosi jakiś skutek. No, pan marszałek się przyjrzy. Wojciech Mielski, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. W środku dnia.